Zapraszam na czas audycji Szukając Słowa Bożego. Czas, w którym chcemy przyjrzeć się czytaniom na najbliższą niedzielę. Chcemy zgłębiać poszczególne treści zawarte w tych poszczególnych zdaniach, słowach, które Pismo Święte na najbliższy czas nam przedstawia, na najbliższą liturgię. Niech wprowadzenie w ten czas będzie pieśń do Ducha Świętego. Przywołujmy Jego wstawiennictwa, aby to Jego pomoc, to Jego dary nam pomagały w zgłębianiu tych treści, aby te treści coraz bardziej stawały się naszymi, abyśmy też tą treścią Pisma Świętego starali się żyć w prozie dnia codziennego.
Błogosławieństw Twych, Ojcze, oczyść.
przyjdź i oświeć naszego ducha, napełniając go Twoją boską światłością. Daj nam poznać i zrozumieć wszystkie rzeczy tak, jak Bóg je poznał i rozumie. Daj nam w świetle boskiej mądrości oceniać świat i nasze życie. Udziel nam nieskończonego zasięgu Twojego spojrzenia na nasze przeznaczenie i sprawy. Niech wejdzie w ciasnotę naszego rozumu wielkość bezmierna Bożej mądrości. Spraw, byśmy sądzili wedle Bożej miary, sądem przenikającym, który rozróżnia prawdę i lgnie do niej w całej głębinie. Mocą Twojego światła oddalaj od nas cienie kłamstwa i zachowuj nas w całkowitej prawości myśli. Duchu Święty, nie pozwól nam nigdy błądzić pod wpływem złudzeń, które sprzyjają naszej miłości własnej, ale umocnij w nas oderwanie od niej, abyśmy mogli miłować całą Twoją jasność. Uwolnij nas od wszelkiej ciemności i namiętności, od wszelkiej skłonności do fałszowania rzeczywistości i wyciągnij nas w całkowite przygnięcie do Tego, który jest światłością. Uczyń nas całkowicie przejrzystymi wobec tej światłości i gotowymi przyjmować wszystko, czego Ty sam nas uczysz w imieniu Chrystusa. Duchu Święty, przyjdź. Przed nami czas, kiedy chcemy pochylać się nad liturgią słowa trzeciej niedzieli w ciągu roku. Wsłuchajmy się w słowa pierwszego czytania. Czytania z księgi proroka Izajasza. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego. Za to w przyszłości chwałą ukryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręd jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Wsłuchując się w 9 rozdział księgi Izajasza, przenosimy się w czasie do 8 wieku przed Chrystusem. Po złotym okresie panowania króla Dawida i króla Salomona następuje rozłam. Naród izraelski stopniowo porzuca Boże przykazania i zostaje podzielony na dwa królestwa, północne i południowe. W tym samym czasie na największym imperium Bliskiego Wschodu wyrasta Asyria. W obliczu zagrożenia ze strony Asyryjczyków oba królestwa izraelskie na własną rękę szukają oparcia w sojusznikach, a nie w Bogu. Jednak w tym szczególnym dziejowym momencie Bóg posyła swojego proroka Izajasza, aby wzywał do nawrócenia i zaufania jedynemu Panu. Prorok przypomina, że pomoc nie przyjdzie od ludzi, ale przyjdzie od samego Boga. Nawołuje do odwagi i zapowiada Zbawcę, Księcia Pokoju. Słowa proroka nie znajdują jednak posłuchu. W związku z tym Izajasz zapowiada karę Bożą, klęskę, jaka ma nadejść na ziemi Izraela. tę klęskę. Tą klęską jest inwazja, której dokonał władca syryjski Tilgat-Pileser III w 732 roku. Najechał on na Królestwo Północne i deportował mieszkańców Galilei na wygnanie. Ten dramatyczny moment w historii Izraela prorok Izajasz opisuje bardzo obrazowo w ostatnich wersetach 8 rozdziału. Znajdują się tam następujące słowa. A będzie się on błąkał w kraju uciśniony i wygłodzony, a kiedy zazna głodu i wpadnie we wściekłość, zacznie przeklinać swego króla i swego Boga. Podniesie oczy w górę, potem popatrzy na ziemię. A oto tylko utrapienie i ciemności i przygniatająca noc. Właśnie do tej dziejowej klęski w historii Izraela nawiązuje proroctwo, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Kraina Zabulona i Neftalego, czyli Galilea, jest właśnie tym obszarem, który podlegał prześladowaniu, przesiedleniu asyryjskiemu. Galilea została upokorzona, a lud, według zapowiedzi proroka, kroczył tylko w utrapieniach, w ciemnościach i w przygniatającej nocy. Przesiedlenie tamtejszej ludności i późniejsze sprowadzenie na tamte tereny pogan spowodowało, że pozostali mieszkańcy Galilei pomieszali się z poganami. Z tego powodu obszar ten został nazwany przez proroka krainą pogańską. Ten dramatyczny opis pogromu północnego Izraela jest niezwykle potrzebny, aby czytelnik mógł zrozumieć, że po ludzku nie ma już drogi wyjścia. Jedynie sam Bóg może wybawić swój lud. I rzeczywiście prorok Izajasz zapowiada w rozdziale 9 nadejście Bożego zbawienia. Wyraża to w słowach: naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Nadejście Zbawiciela. Temu nadejściu towarzyszyć będzie wielka radość. A w serce ludu powróci zaufanie do Boga. Na to zaufanie wskazuje aluzja do dnia porażki Madianitów. To zwycięstwo Izraelczyków nad Madianitami zostało opisane w 7 rozdziale Księgi Sędziów. W tym to dniu Gedeon pobił nieprzeliczone wojska wroga z pomocą jedynie 300 żołnierzy. W ten sposób potwierdził, że to sam Bóg zwycięża, a nie człowiek. Według zapowiedzi proroka, Zbawiciel będzie panował w pokoju bez granic na tronie Dawida na wieki. Jednak proroctwo Izajasza nie wypełniło się za życie proroka. Miały wieki, imperia powstawały i upadały, a Galilea nadal pogrążona była w ciemnościach, wyczekując swego Zbawcy. Słowo Boże jest jednak zawsze skuteczne i wypełnia się w swoim czasie. Proroctwo to wypełniło się, gdy, jak napisał święty Mateusz Ewangelista, Jezus przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Mateusz, 4 rozdział, 13 werset. Wielkie Boże obietnice wypełnione w Jezusie budują naszą wiarę, rozpalają naszą nadzieję, która nawet w najtrudniejszych chwilach życia pozwala trwać w ufności Bogu. To był tekst poświęcony, rozważanie poświęcone naszemu dzisiejszemu pierwszemu czytaniu, czytaniu z księgi proroka Izajasza. Wielkie Boże obietnice, które wypełniają się w Jezusie Chrystusie, to one budują naszą wiarę, to one rozpalają naszą nadzieję. Nawet w tych chwilach naszego życia, trudnych chwilach, gdzie człowiek wręcz traci nadzieję, właśnie Słowo Boże przychodzi z pomocą. Spójrzmy, na wypełnienie proroctw niektórzy czekali wiele, wiele lat, aż to wypełnienie przyszło w osobie Jezusa Chrystusa. Pan Bóg jest najlepszym pedagogiem. Wie, jaką drogą prowadzić życie człowieka, aby ta droga zaprowadziła człowieka do szczęśliwości. Do szczęśliwości wiecznej. I to wszystko, co dokonało się w Jezusie Chrystusie i dla nas, może być i powinno być tą nadzieją i tym umocnieniem naszej wiary, w tym naszym oczekiwaniu na wypełnienie się obietnic Pana Boga w naszym życiu. Wsłuchajmy się w słowa, które święty Paweł zawarł w pierwszym liście do Koryntian. W słowa drugiego czytania. Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Powodem napisania tego listu były dwie sprawy. Pierwsza z nich to różnego rodzaju konkretne pytania, które wymagały wyjaśnienia, a druga przyczyna to podziały we wspólnocie koryńskiej. Odnośnie pierwszej przyczyny należy zauważyć, że listę pytań, do których nawiązuje święty Paweł w pierwszym wersecie rozdziału 7, prawdopodobnie doręczono Pawłowi trzech mężczyzn wysłanych przez wspólnotę w Koryncie. Wzmiankę o nich znajdujemy w 16 i 17 wersecie, gdzie czytamy: raduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika, gdyż zastąpili mi obecność waszą. A zatem delegacja z Koryntu wręczyła Pawłowi listę ważnych pytań, ale nic nie wspomnieli o podziałach i sporach wewnętrznych wspólnoty. O tych podziałach i sporach święty Paweł dowiedział się z innego źródła, od ludzi Chloe. Kim byli ci ludzie? Najprawdopodobniej byli to słudzy lub pracownicy pewnej zamożnej kobiety, która prowadziła swoje przedsiębiorstwo w Efezie. Pracownicy ci wrócili właśnie z podróży służbowej z Koryntu do Efezu i opowiedzieli Pawłowi o sporach, które ich tam w pewien sposób zgorszyły. Ponieważ nie byli oni członkami wspólnoty koryńskiej, byli bardziej wrażliwi na konflikty, które dla mieszkańców tego miasta stały się normą. Dlaczego delegacja z Koryntu nie opowiedziała Pawłowi o rozłamach we wspólnocie? Tego nie wiemy. Być może wstyd nie pozwolił im przyznać się do sporów wobec Pawła, który przecież nie wahał się użyć ostrych słów w obronie słusznych wartości. Apostoł narodów dowiedział się jednak o sporach i różnych grupkach, które zaczęły się tworzyć we wspólnocie. Dlatego już na samym początku listu, zaraz po wstępnym adresie i pozdrowieniach, stanowczo upomina swoich czytelników oraz wzywa ich do jedności, do zgody. Pięknym argumentem apostoła wskazującym na konieczność jedności we wspólnocie jest retoryczne pytanie w wersecie 13. Czyż Chrystus jest podzielony? W tym pytaniu Chrystus oznacza Kościół, który jest jego ciałem. W podobny sposób Paweł rozumie Kościół w rozdziale 6, w wersecie 15, gdzie czytamy: czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Zatem rozłamy i spory nie mogą istnieć ani w Chrystusie, ani w jego ciele, którym jest Kościół. To właśnie jedność Kościoła, wyrażona poprzez głoszenie jednej i niezmiennej Ewangelii, staje się świadectwem dla świata. Dzięki temu świadectwu prawda Ewangelii jawi się jako wiarygodna. Dlatego święty Paweł tak bardzo troszczy się o jedność wspólnoty Kościoła i tak stanowczo do niej nawołuje. Niech pokój i jedność na stałe zagoszczą również w naszych wspólnotach, rodzinach, również w tych rodzinach zakonnych, parafialnych. Troszmy się o tą jedność i prośmy Boga, aby nasze słowa i czyny nie prowadziły do rozłamów, ale dzięki miłości jednoczyły i wprowadzały pokój. Do tego nas zapraszam. To słowo, które przed chwilką usłyszeliśmy w drugim czytaniu, w liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian. W tym słowie również możemy przejrzeć siebie, swoje życie w tej przestrzeni. Przestrzeni budowania relacji z drugim człowiekiem, budowania tych relacji na podłożu pokoju, na podłożu prawdy, ale prawdy, która jest podawana z miłością. W jaki sposób ja buduję swoje relacje? Jakimi słowami karmię drugiego człowieka? Wiemy, jak wielką moc ma słowo. Dobre słowo potrafi podnieść z niejednego kryzysu, ale słowo przekleństwa, słowo negatywne potrafi w niejeden kryzys wprowadzić człowieka. Widzimy, jak Pawłowi bardzo zależało na tym, aby budować jedność, aby budować solidarność, aby zażegnać tym konfliktom, które rozbijają wspólnotę. Nic tak nie niszczy jak nieporozumienia, jak konflikty wewnętrzne. One powodują brak zaufania człowieka do człowieka, a to pociąga bardzo wiele z innych konsekwencji w naszym życiu. Umocnieni tym słowem, słowem świętego Pawła do Koryntian i również do każdego z nas, badajmy nasze słowa. Czasem warto dwa razy, trzy razy pomyśleć, niż wypowiedzieć słowo, które będzie słowem raniącym, słowem destruktywnym, niszczącym drugiego człowieka. Wypowiadajmy słowa błogosławieństw. A jeśli już mamy coś przeciwko drugiemu człowiekowi, mówmy to z miłością. Mówmy mu to z intencją rozwiązania tej konkretnej sprawy. Mówmy mu o tym, co czujesz, jak się czujesz, jakie emocje budzą w tobie takie czy inne zachowanie drugiego człowieka. Niech w tym budowaniu wzajemnych relacji przyświeca nam pokój Chrystusowy. Zapraszam do wysłuchania Ewangelii, która jest przewidziana na najbliższą niedzielę. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został więziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu za Jordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańców cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd poczuł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. Wysłuchaliśmy fragmentu 4 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, wersety od 12 do 23. Wiemy, że fragmenty wyrwane z kontekstu często narażają nas na błędną interpretację. Dlatego w dogłębnym rozważeniu Słowa Bożego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie. W związku z tym nasze spotkanie z świętym tekstem rozpoczniemy od ogólnego wprowadzenia do Ewangelii świętego Mateusza. Ustalimy kontekst i strukturę badanego fragmentu, a następnie przyjrzyjmy się jego pojedynczym wersetom, aby wyjaśnić ich właściwy sens. W ten sposób na końcu naszego rozważenia będziemy mogli odkryć główne przesłanie wysłuchanego Słowa Bożego i przyjąć to przesłanie do naszych serc. Zatem w ramach ogólnego wprowadzenia przypomnijmy sobie jedną specyficzną właściwość Ewangelii Mateusza. Jest nią niewątpliwie taki sposób prowadzenia narracji, który ukazuje, że bezpośrednimi adresatami tej Ewangelii byli chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. Znali oni bardzo dobrze Stary Testament. Z tego powodu święty Mateusz często odwoływał się do świętych tekstów, aby poprzez ukazanie wypełnienia się Bożych obietnic zapowiedzianych przez proroków potwierdzić w ten sposób prawdziwą tożsamość Jezusa i wyjaśnić jego misję. Świadomość tego wyraźnego starotestamentalnego kontekstu Ewangelii Mateusza jest dla nas bardzo ważna, ponieważ we fragmencie, który wysłuchaliśmy, występuje długi cytat ze Starego Testamentu, a konkretnie kilka wersetów z 9 rozdziału Księgi proroka Izajasza, który już usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Pozostawmy jednak odkrywanie znaczenia tego cytatu na dalszy etap naszych rozważań. Teraz zwrócimy uwagę na kontekst analizowanego przez nas fragmentu Ewangelii. Fragment ten znajduje się w 4 rozdziale księgi, a więc relatywnie na początku. Poprzedza go jedynie opis narodzenia i dziecięstwo Jezusa zawarty w rozdziałach 1 i 2 oraz opis wydarzenia z dorosłego życia Jezusa, wydarzeń, które są wstępem do jego publicznej działalności. Mianowicie w rozdziale 3 tożsamość Jezusa zostaje objawiona Janowi podczas chrztu w Jordanie, a następnie w rozdziale 4 do wersetu 11 Pan Jezus przygotowuje się do swojej misji na pustyni, będąc kuszonym przez diabła. Zatem rozważany przez nas fragment Ewangelii, który następuje zaraz po kuszeniu, jest początkiem publicznej działalności Jezusa w Galilei. Ta działalność rozpoczyna się wtedy, gdy po uwięzieniu Jana Chrzciciela Jezus przychodzi do Galilei, nawołuje do nawrócenia oraz powołuje pierwszych uczniów. Ostatnie wersety rozdziału 4 zawierają krótkie podsumowanie działalności Jezusa i w ten sposób kończą spójny segment świętego tekstu. Następujący rozdział 5 należy już do kolejnego segmentu, czyli kazania na górze, które kończy się na rozdziale 7. To kazanie jest jedną z 5 wielkich mów Jezusa w Ewangelii świętego Mateusza. Zawiera 8 błogosławieństw i szczegółowe pouczenia Pana Jezusa, które można nazwać kodeksem moralności chrześcijańskiej. W ten sposób określiliśmy kontekst poprzedzający i następujący rozważanego przez nas fragmentu Ewangelii. Kontekst poprzedzający ukazał staranne przygotowanie Pana Jezusa do wypełnienia swojej misji. Natomiast kontekst następujący zawiera już szczegółową naukę Jezusa realizowaną w kazaniu na górze. Tak określony kontekst pozwala nam zauważyć, że opis początku działalności Jezusa w Galilei zawarty w wersetach od 12 do 25 jest kluczowy dla zrozumienia głównego programu jego misji. Możemy oczekiwać, że zawiera on odpowiedzi na pytania, jaki jest cel misji Chrystusa i w jaki sposób będzie on wypełniał swoją misję. Określiliśmy kontekst rozważanego przez nas fragmentu Ewangelii. A teraz przejdźmy do ustalenia jego struktury. Podział tekstu na części ułatwi nam odkrycie głównej myśli teologicznej, którą autor natchniony chce nam przekazać. Wnikliwe spojrzenie na święty tekst pozwala odkryć 3-częściową strukturę. Pierwsza część, zawierająca wersety od 12 do 17, nawiązuje do okresu przygotowania na przyjście Chrystusa. W centrum znajduje się tekst o spełnieniu proroctwa Izajasza, a na obrzeżach nawiązanie do Jana Chrzciciela, który zapowiadał nadejście Mesjasza. W drugiej części analizowanego przez nas fragmentu Ewangelii Pan Jezus rozpoczyna swoją misję poprzez powołanie pierwszych uczniów. Są to wersety od 18 do 22. Natomiast trzecia część, wersety od 23 do 25, podsumowują realizację misji Jezusa w Galilei. Po tym wprowadzeniu spróbujmy wniknąć w sens wersetów od 12 do 17, znajdujących się w pierwszej części rozważanego tekstu. Ewangelista Mateusz rozpoczyna następująco. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Pamiętamy, że do tej pory Jezus znajdował się nad rzeką Jordan, na południu kraju, gdzie Jan udzielał chrztu. Kiedy jednak pojawiają się prześladowania, Jezus usunął się do Galilei. Dlaczego? Czyżby powodem był strach? W perspektywie krzyża jest oczywiste, że Pan Jezus nie uciekał przed cierpieniem. Ewangelista oznajmia nam jednak, że misja Jezusa od samego początku jest narażona na prześladowania. Potwierdza to użycie czasownika usunął się, który kilkakrotnie występuje w kontekście zagrożenia. Najpierw w opisie mędrców zawracających z drogi do Jerozolimy, a potem w opisie Józefa, który uchodzi przed okrutnym Herodem w rozdziale drugim. Czytając dalej nasz fragment Ewangelii, zauważymy, że Pan Jezus, udając się do Galilei, najpierw przyszedł do Nazaretu, gdyż Ewangelista napisał w 13 wersecie, opuścił jednak Nazaret. Czytelnik może się domyślać, że również tam nie był mile widziany. Opis wyrzucenia Pana Jezusa ze swojej ojczyzny został przecież obszernie opisany w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, wersety od 16 do 30. Ostatecznie więc Jezus przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem. Gdyby tutaj skończył się opis Ewangelisty, moglibyśmy sądzić, że Jezus nareszcie znalazł przyjazne miejsce, a celem jego wędrówki była po prostu ucieczka przed prześladowaniami. Tak jednak nie jest. Celem wędrówki Pana Jezusa nie była ucieczka, ale zamieszkanie na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. W ten sposób Pan Jezus wypełnia wolę Ojca zawartą w proroctwie Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanii, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Zastanówmy się, dlaczego święty Mateusz, ewangelista, na początku opisu misji Jezusa wskazuje na prześladowania i proroctwo dotyczące objawienia się Zbawiciela właśnie w Galilei. Aby odpowiedzieć na to pytanie w sposób właściwy, trzeba zauważyć, że każdy Żyd za czasów Jezusa zdawał sobie sprawę z niezwykle bolesnego rozdarcia w narodzie Izraela. Proroctwo Izajasza o Galilei pogan siedzącej w ciemnościach bardzo wyraźnie przypomina o tym rozdarciu, które nastąpiło po okresie panowania króla Salomona. Królestwo zostało podzielone na północne i południowe, a liczne grzechy w historii Izraela coraz bardziej pogłębiały wewnętrzne rozłamy pomiędzy ludźmi aż do czasów Pana Jezusa. Ponad 800 lat wzajemnej nienawiści spowodowało, że po ludzku jedność wydawała się zupełnie nieosiągalna. Pamiętamy przecież, że w Samarii nawet w święte na starożytnym wschodzie prawo gościnności było odmawiane pielgrzymom, którzy kierowali się do Jerozolimy. Co dopiero mówić o jakiejkolwiek innej ludzkiej życzliwości. I właśnie do takiego podzielonego Izraela przychodzi Jezus. Pokonuje drogę od brzegów Jordanu w Judei na południu kraju aż po Galileę na północy. Zatrzymuje się na pograniczu Zabulona i Neftalego, które nazwane są Galileą pogan Jest to miejsce tak bardzo podzielone wewnętrznie, że trudno jest nawet powiedzieć, czy mieszkańcy tej krainy są jeszcze Żydami, czy już nie. Podziały dotyczyły nie tylko historii, religii, a nawet języka, gdyż posługiwano się w tym rejonie również językiem greckim. Spójrzmy zatem, święty Mateusz tak wyraźnie podkreśla dramat podziałów i prześladowań właśnie po to, aby ukazać światło nadziei zawarte w słowach mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Werset 16. To Jezus jest zapowiedzianym przez proroka światłem. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Można porównać z Ewangelią według świętego Jana, 8 rozdział, 12 werset. To Jezus jest zapowiedzianym światłem. Światłem, które rozproszy mroki podziałów i wzajemnej nienawiści, aby na nowo zjednoczyć Izraela w jedno królestwo pod panowaniem jednego Boga. Taki jest właśnie cel misji Jezusa, którą on sam ogłasza w wersecie 17. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się. Oznacza oderwanie od grzechu, który rodzi podziały i nienawiść. Nawrócenie oznacza również zwrócenie całego swego serca ku Panu Bogu. Motywem do nawrócenia jest rychłe nadejście Królestwa Bożego, nazywanego w Ewangelii Mateusza Królestwem Niebieskim. Królestwo to opisane jest w ostatnim wersecie proroka Izajasza, rozdział 9, werset 6. Jest obfite w pokój bez granic oraz utwierdzone sprawiedliwością i prawem. W tym królestwie panuje wola Boża, której wypełnienie przez ludzi owocuje bezgranicznym pokojem. Rozważając pierwszą część naszego fragmentu Ewangelii, odkryliśmy głębiej cel misji mesjańskiej Jezusa. Jest nią zjednoczenie podzielonego przez grzech Izraela, czyli jego nawrócenie i powrót do Pana Boga. Przypatrzmy się teraz drugiej części tekstu. Jezus, przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, powołuje pierwszych uczniów. Opis powołań, te opisy są bardzo osobiste. Pan Jezus pierwszy przychodzi do swoich nowych uczniów, spotyka ich w pracy, gdy zajmowali się łowieniem ryb, wzywa ich po imieniu. Najpierw wzywa dwóch braci, Piotra i Andrzeja, a potem Jakuba i Jana. Mówi im, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To niezwykłe wezwanie Jezusa robi na rybakach tak wielkie wrażenie, że natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. To spotkanie Jezusa ze swoimi pierwszymi uczniami ukazuje nam, w jaki sposób wypełnia Pan Jezus swoją misję. Nie wydaje królewskich dekretów, które zmuszają ludzi do uległości. Nie przychodzi z wielką armią, która pacyfikuje buntowników. Nie osądza i nie karze. Jezus rozpoczyna swoją misję od osobistego powołania uczniów do pójścia za nim. Zaprasza ich, aby się stali jego uczniami. Aby przyjęli go za swego mistrza i aby go naśladowali. Zatem spójrzmy, poprzez osobistą więź uczniów ze swoim mistrzem, Jezus pragnie wypełniać swoją misję zjednoczenia podzielonej przez grzech ludzkości. trzecia część rozważanej przez nas Ewangelii jest podsumowaniem wypełnionej przez Jezusa misji w Galilei. Są to wersety od 23 do 25. Już pierwsze zdanie tego fragmentu ukazuje główne elementy misji Jezusa. Obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Werset 23. Na przykładzie Galilei autor natchniony pokazuje, w jaki sposób Jezus realizuje swoją misję. Osobiście obchodzi całą Galileę i głosi Ewangelię o Królestwie słowem i czynem. Słowem, gdy naucza w synagogach, i czynem, gdy leczy wszelkie choroby i słabości. Ostatnie wersety, 24 i 25, ukazują rozszerzenie się misji Jezusa na całą Syrię, aż ostatecznie szły za nim liczne tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei, za Jordania. Jak czytamy w 25 wersecie, wyrażenie szły za nim. W języku greckim wyrażony jest terminem, którego użył Pan Jezus, zwracając się do uczniów: pójdźcie za mną, w wersecie 19. Zatem grono uczniów Jezusa powiększa się na całą ziemię Izraela. Dokonuje się zjednoczenie Galilei pogan z ortodoksyjną Judeą. Podsumowując, główne przesłanie rozważanego przez nas fragmentu Ewangelii jest ukazanie celu i sposobu realizacji misji Jezusa. W pierwszej części tekstu ewangelista przypomina bolesny rozłam w Izraelu, którego przyczyną jest grzech i odstępstwo od Boga. Obrazem tego rozłamu jest Galilea. Autor natchniony wskazuje jednak na nadzieję zapowiedzianą przez proroka Izajasza: mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło, którym jest Jezus Chrystus. Zwróci on lud ku Bogu i odnowi jego królestwo. W drugiej części odkrywamy, że misja Jezusa nie będzie dokonywana siłą, ale z łagodnością i miłością. Pan Jezus zaprasza do osobistej i uczniowskiej relacji ze sobą jako mistrzem, którego należy naśladować. Trzecia część wskazuje na owoc misji Jezusa, który naucza słowem i czynem. Tym owocem jest zjednoczenie rozbitych plemion Izraela w obrazie licznych tłumów, które stały się jego uczniami. Ta misja Jezusa nie kończy się wraz z jego męką i śmiercią i zmartwychwstaniem. Nie jest również ograniczona do plemion Izraela. W ostatnich wersetach Ewangelii Mateusza Pan Jezus daje ostatni nakaz swoim uczniom: idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus przekazuje swoją misję uczniom, a więc i nam. Chce, aby każdy z nas nie tylko sam był jego uczniem, ale aby również pomagał innym stawać się jego uczniami. Naśladujmy więc naszego mistrza w słowie i czynie, aby nasz świat, tak bardzo podzielony przez grzech, ujrzał światło wielkie oraz odnalazł prawdziwy pokój i jedność w osobistej przyjaźni z Chrystusem. Na koniec chciałbym podsumować, że temat jedności jest myślą przewodnią wszystkich trzech rozważanych czytań. W pierwszym czytaniu jedność jest jedynie nadzieją, którą zapowiada prorok Izajasz w obliczu klęski i rozpadu narodu. W Ewangelii jedność jest misją Chrystusa, który leczy starodawne rany podziałów, jednoczy naród Izraela, pociągając go do pójścia za nim. W czytaniu z pierwszego listu do Koryntian, jedność jest podstawowym atrybutem Kościoła, który będąc ciałem Chrystusa jest jeden i niepodzielny. W tym czasie chciałbym zaprosić naszych słuchaczy do refleksji nad jednością w świetle rozważanych czytań. Proponuję następujące pytanie. Jakie konkretne postawy osłabiają lub niszczą jedność w rodzinach, we wspólnotach? A z drugiej strony, co tą jedność umacnia i pogłębia? Mam nadzieję, że w ten sposób, dzieląc się swoimi refleksjami, wzajemnie się ubogacimy na naszej osobistej drodze ku jedności. Numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Co buduje, co niszczy tę jedność w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach? Zapraszam do podjęcia tego tematu na kanwie dzisiejszych czytań, które przed chwilką rozważyliśmy. Trwamy w audycji Szukając Słowa Bożego. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Czasu, w którym chcemy rozważać prawdę o jedności. To, co buduje tę jedność w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. Chcemy również przypatrzyć się temu, co tę jedność niszczy. Co tę jedność niestety, ale oddala od nas. Zapraszam do tworzenia tego czasu. Bardzo proszę.
Właśnie mówi Piotr Dzień do Wrocławia, jedność by była ekumeniczna w Kościele, gdybyśmy nie do Marii się modlili za Kościół rzymskokatolicki, mówi Piotr Dzień do Wrocławia. Była wtedy jakby nie modlili się do Marii, tylko do Kościół rzymskokatolicki, tylko do Jezusa Chrystusa, jak ewangelistka z Burskiej Kościół, czy inny, do którego ja chodzę, i żeby też nie by, i rozłamu by w Kościele by nie było. Właśnie jakbyśmy tylko, jakby nie było o prawy różnej w różnych wyznaniach. I żeby teraz zapraszać do anteny na Radio Maria też.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję panu za również te słowa, ale Maria jest naszą przewodniczką do Pana Jezusa. Jest naszą najpiękniejszą drogą, która nieustannie wskazuje nam na Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Dlaczego mamy się Maryi pozbywać? Panie Piotrze, to w ogóle bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie poprzez kult Maryi, poprzez jej osobę, to ona została nam dana przez swojego Syna. Spójrzmy, nie tak dawno przeżywaliśmy czas Rorat. To Maryja była tą, która w pierwszej kolejności oczekiwała na swojego Syna, która wyczekiwała Go. To Maryja jest tą, która przewodzi nam w wierze, która jest dla nas drogą do Jezusa Chrystusa. Spójrzmy, Maryja nieustannie wskazuje nam na Jezusa Chrystusa. Spójrzmy w Wieczerniku, w kontekście tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, o temacie jedności. W Wieczerniku apostołowie byli zebrani wokół Maryi. Maryja stała pod krzyżem, była wierna do końca. Maryja jest tą, która nam wierzę przewodzi, która jest drogą do Jezusa i w nią powinniśmy się nieustannie wpatrywać i modlić się przez stawiennictwo Maryi do Pana Boga o potrzebne łaski. To Matka Boża jest w stanie nam wyprosić tak wiele łask, również pokój. Zapraszam na kolejną osobę, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Jacek z Józefowa, koło Otwocka dzwoni. Jestem tatą pięciorga dzieci. W małżeństwie jesteśmy z żoną 20 lat, niedługo. Co tworzy jedność w naszym małżeństwie? Co tworzyło, co nadal tworzy? No mi się wydaje przede wszystkim jedność ta wynika z tego, że razem się modlimy, że staramy razem się modlić rano, kiedy podążamy do szkoły z dziećmi i znajdujemy ten czas wieczorem na wspólną modlitwę. To mi się wydaje osobiście, to tworzy tą najgłębszą więź między nami i między Panem Jezusem. Uczestnictwo w sakramentach, w Eucharystii, częsta spowiedź. I to spowiedź właśnie wspólna. Chciałbym ja osobiście bardzo, żebym mógł wspólnie z żoną razem chodzić do spowiedzi. Jest to takie bardzo ważne, żeby trwać właśnie w jedności przy Panu Jezusie. Razem rozwiązywać te problemy, nie w pojedynkę. I wtedy, mi się wydaje, nie będzie tego rozłamu, nie będzie rzucania kamieniami jeden na drugiego. Jeżeli uczestniczymy razem, jesteśmy razem właśnie, staramy się być razem w tygodniu na Eucharystii. Chciałbym właśnie, żeby to było u nas nadal i żeby co tworzy, kiedy nastąpiły takie problemy w naszym małżeństwie, to mi się wydaje przede wszystkim to ten brak kontaktu z Panem Jezusem. Brak tego uczestnictwa we dwoje w Eucharystii. I wtedy pojawiają się właśnie problemy, że jeden drugiego już nie rozumie tak, że nie może go zrozumieć do końca. Bez Chrystusa nie można drugiego zrozumieć. Nie da rady po prostu, bo każdy ma jakąś tajemnicę z przeszłości, życia. Każdy ma jakieś doświadczył jakichś trudności, jakichś cierpień. I dlatego bez Chrystusa nie można drugiej osoby zrozumieć i wtedy łatwo nam rzucać kamieniami w drugą osobę. A Pan Jezus mówił, że ktokolwiek jest bez winy, niech rzuci kamienie. Więc ja też nie mogę osądzać żony, jeżeli ja też mam coś na sumieniu. I nie powinienem tego robić. Żony, kogokolwiek, dzieci. Więc dziękuję Bogu za sakramenty. Jest to lekarstwem dla mnie, dla mojej rodziny dzisiaj.
Bardzo dziękujemy za te słowa, za podzielenie się tym doświadczeniem swojej jedności małżeńskiej i życzymy, aby ona nieustannie wzrastała poprzez właśnie te sprawy, o których Pan wspomniał, modlitwę, sakramenty. Niech to budowanie na Bogu jednoczy niech tą jedność pomnaża, a jednocześnie niech będzie tym przepięknym świadectwem właśnie dla dzieci, które patrzą i uczą się od rodziców tej jedności. Serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiam, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Zapraszam kolejną osobę, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść Boże.
Bardzo, Ojcu, dziękuję naprawdę za każde słowo. To było takie wyjątkowe dla mnie dzisiaj słuchanie. Chciałam powiedzieć, że w moim życiu mam takie spostrzeżenie, że jedność w rodzinie buduje osobiste nawrócenie moje, bo nawrócenie to jest odwrócenie się od grzechu, zwrócenie ku Panu Jezusowi, ale również odwrócenie się też od własnego ja. To już nie ja jestem najważniejsza. Moje racje, moje ja, tylko Pan Jezus i w Jego świetle, właśnie w świetle Jego nauki, życia według przykazań i życia błogosławieństwami, wszystko się upraszcza, bo kiedy On jest najważniejszy, wszystko inne jest na swoim miejscu. I kiedy my po nawróceniu, krocząc właśnie za Panem Jezusem w Jego świetle, sami stajemy się mądrzejsi, lepsi, coraz więcej światła w nas, to naprawdę to Boże Królestwo z naszego serca przenika również na najbliższych. Święta Terenia od Dzieciątka Jezus, którą bardzo, bardzo lubię i szanuję, powiedziała takie piękne zdanie, że wierzący jest jak potok, który za sobą porywa tych, których kocha, więc nawet nasze życie nie musi być takim codziennym opowiadaniem o Bogu. My po prostu swoim życiem, bez słów nawet, chociaż oczywiście słowa też są potrzebne i często wyjaśniające wiele, my mówimy o Bogu całym jestestwem, wszystkim, bo kiedy wiara już jest najważniejszą częścią nas, naszej osobowości, naszego życia, to wtedy wszystko jest piękne, proste i bardzo Boże. I Bóg daje tyle, że nie wymyśliłoby się tego własnym umysłem. Bardzo Mu za wszystko dziękuję i za tę naszą też wielką rodzinę Radia Maryja, z którą mogę się dzielić wiarą, która właśnie jest z mojego osobistego nawrócenia. Zacznijmy od siebie, a wtedy wszystko się zmieni. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mógł zapaść na Pani Barbaro za również te słowa, za to wskazanie. Jak to Pani czuje? Ta jedność poprzez nieustanne nawracanie siebie w swoim życiu. Również bardzo piękny aspekt. Zapraszam jeszcze jednego słuchacza. Bardzo proszę.
Ojcze Dawidzie?
Tak, bardzo proszę, z kim mam przyjemność?
No, tutaj dzwonię do ojca Krzysztof z Rzymu i chciałem tylko tyle powiedzieć, że ten właśnie taki profetyczny wydźwięk tego, który niesie nas z tej ziemi, z Zabulon tam, z pierwszego czytania, potem do kolejnego, to jest właśnie to, że cała historia zbawienia i cała historia po prostu, znaczy ludzkości, ona właśnie jest tutaj i tam jest odpowiedź u świętego Pawła, która właśnie mówi, że na szczycie tej góry Sparty Aquae, znaczy Sparty Aquae to znaczy, że się wody rozdzielają w dół i na lewo idą od do i później idą do powtórnego przyjścia Pana Jezusa i teraz mamy, stoi ten cudowne drzewo z tymi cudownymi owocami krwi przy najdroższej, którym jest święty krzyż i tam jest to właśnie, żebyśmy tego nie zmarnowali, tego krzyża i teraz tylko jeszcze tyle powiem, jak to słowo jest aktualne i konkretne, to tylko tyle dopowiem, że tam w tym seminarium podziemnym u kardynała Sapiechy było dwóch przyjaciół. Był Karol Wojtyła i był Andrzej Deskur. I Andrzej Deskur jako kardynał mówił, uważaj, bo w moim życiu stało się to, co się stało nad Jeziorem Galilejskim. Dlatego, że Pan Jezus nie znał Piotra. To Andrzej zaprowadził Piotra, to wynika z dzisiejszych tekstów i przedstawił Piotra Panu Jezusowi. I to jest szalenie ważne właśnie dla nas, a do tego, co powiedziałem, jeszcze dołącza ten, który umarł, ojciec ksiądz Mieczysław Maliński. On też tam był razem z nimi w tym seminarium podziemnym i to jest ta właśnie misja tej właśnie obrony Ewangelii, którą my właśnie mamy podejmować i dlatego mógł zapłać ojcu serdecznie, Ojciec z taką ogromną determinacją podjął się tej egzegezy, bo ona jest tak bogata, że znowu zegar się do tyłu niejako przekręcił i wróciliśmy do tekstów jeszcze w...
Halo, halo, panie Krzysztofie. Niestety chyba zasięg straciliśmy z panem Krzysztofem, ale dziękujemy panie Krzysztofie również za to dopowiedzenie, za te słowa. Niech to Słowo Boże, Słowo Boże. Ta audycja, która zatytułowana jest Szukając Słowa Bożego, odnajdujmy to Słowo Boże w naszym życiu i na tym Słowie Bożym budujmy to nasze życie, bo ono daje nam moc, ono daje nam siłę. Tylko trzeba to bardzo poważnie potraktować, tak bardzo na serio. To Słowo, które do nas przemawia, bo Pan Bóg każdego z nas bardzo serio traktuje. Bardzo serio. I darzy nas niesamowitą miłością. Dla nas niewyobrażalną. Traktujmy również bardzo poważnie to Słowo, które Pan Bóg kieruje do nas podczas każdej liturgii Słowa Bożego. Niech to będzie dla nas również taki moment refleksji nad moją uwagą, jak ja uważam podczas lektury Pisma Świętego, podczas mszy świętej. Gdzie są moje myśli? Niech to słowo najbliższej niedzieli będzie dla nas również zachętą do tego, aby budować tę jedność w naszym życiu. Bóg zapłać za ten czas, za wspólny czas szukania Słowa Bożego, szukania siebie pośród Słowa Bożego, szukania tej jedności.